Cześć! Witajcie w 5. odcinku podcastu W tę piosenkę, podcastu poświęconego filmowym musicalom. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, a po drugiej stronie siedzi
Patrycja Mucha.
Słuchajcie, witamy Was w 5. odcinku, ale także jest to pierwsze zebranie naszego mikrofan klubu Zaka Efrona. Mamy już gotowe naklejki, mamy już gotowe karteczki, mamy już gotowe ćwiczenie naszych imion z nazwiskiem Efron. W związku z tym możemy przystąpić do nagrywania podcastu. Ale nie, ale tak serio to postanowiliśmy dzisiaj wziąć na warsztat nasz dwa filmy, które rzeczywiście łączy Zac Efron, ale nie tylko, bo oba są musicalami osadzonymi w świecie nastolatków. I pierwszy jest to High School Musical, tak moi drodzy. High School Musical. Film, który w pewnym momencie był tą produkcją, którą oglądały wszystkie nastolatki i którą należało gardzić, jeśli się nastolatkiem albo nastolatką nie było. A drugi film, o którym będziemy dzisiaj mówić, to Hairspray. Absolutnie cudowna z punktu widzenia produkcyjnego opowieść o nastolatkach w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Ale zacznijmy od High School Musical, ponieważ nasze serduszka tak naprawdę zostały tam, gdzie były, kiedy oglądałyśmy go po raz pierwszy. Patrycja, powiedz mi, czy ty go widziałaś w telewizji, czy ktoś ci o nim powiedział? Jak zobaczyłaś High School Musical po raz pierwszy?
Ja jestem z typowego domu, w którym telewizor jest włączony zawsze. I nagle zauważyłam reklamę High School Musical na jedynce albo na dwójce, na którejś z publicznych kanałów telewizji. I pomyślałam sobie, High School to jest to, co lubię przecież. Stąd wiem, że już naprawdę bardzo długo lubię High School w filmach. I mówię, no dobra, no to siądę i obejrzę. I naprawdę oglądałam go tak, jak większość, oglądałam go w telewizji. Jeden z tych filmów, których powiedziałam, znałam, zanim to było cool. Jeszcze nie było całego merchandisingu, piórników, jakby na, właśnie naklejek, karteczek, segregatorów. Nie było tego, ja to obejrzałam i wszystkim sprzedawałam. Moje koleżanki lubiły, właśnie pamiętam, że do czasu liceum wyklejałyśmy sobie naklejkami zeszyty, pisałyśmy Zac Efron z serduszkiem i tak dalej, i tak dalej. Potem to było trochę autoironiczne. Ale dokładnie pamiętam ten moment, że właśnie zasiadłam i to zdziwienie, że obejrzałam coś, co sprawiło mi tyle przyjemności. Obejrzałam coś, co było właśnie w telewizji publicznej niespecjalnie nagłaśniane, niespecjalnie promowane, jak właśnie jakiś super hit Polsatu. Po prostu obejrzałam, to było świetne.
Tutaj wychodzi nasza różnica pokoleniowa, bo ja byłam już w tym wieku, że High School Musical nie był dla mnie. To była ta nowa rzecz, którą fascynowały się wszystkie dzieciaki, które były ode mnie młodsze. I ja pamiętam, że jakby twarz Zaca Efrona z tą koszmarną grzywką, bo ta grzywka jest koszmarna, spoglądająca na mnie z półek w Empiku, ponieważ był dosłownie na wszystkim, sprawiła, że doszłam do wniosku, że jako osoba interesująca się kulturą popularną i pragnąca być na bieżąco, muszę zobaczyć ten film. I bardzo chciałam go nienawidzić. Jakby ja byłam wtedy w takiej fazie, że jeśli coś lubią dzieciaki, to musi być koszmarne, ale nie dało się nienawidzić High School Musical. Autentycznie nie dało się i jako osoba, która potem poszła na High School Musical 3 do kina i to już naprawdę byłam chyba jedną z najstarszych osób na sali, miałam takie poczucie, że zostałam w ten sposób przez Disneya złapana w sieć. Co prawda nie miałam naklejek z Zaciem Efronem, ale prawda jest taka, że potem śledziłam już jego karierę dosyć uważnie i chyba widziałam wszystkie filmy, w których występował i nie wszystkie są warte uwagi. Czyli widać ewidentnie, że High School Musical wszedł do naszego życia już dosyć dawno.
Ale wiesz co jeszcze, a powiedziałaś tak o tych fryzurach. I tak mi się przypomniało, jak oglądałam ten film teraz, jak koszmarna była moda w pierwszej dekadzie XX wieku.
Koszmarna.
Zarówno na fryzury, jak i na ubrania, jak ci ludzie wyglądają. W sensie, to jest straszne, jak się obejrzy też Teorię Wielkiego Podrywu pierwsze sezony. Jakby cokolwiek, co pokazuje ci modę na biodrówki, stringi wystające z tyłka, jakby to jest straszne, ja nie wiem, co się wtedy działo.
I te krótkie swetelki takie.
No koszmar.
Koszmar, koszmar. Zgadzam się. Jeśli, nie wiem, spędziliście ostatnie dwie dekady pod kamieniem i nigdy nie słyszeliście High School Musical, to już piszemy do niej, że to jest film, który okazał się dosyć niespodziewanym fenomenem. Disney produkuje co roku całe mnóstwo filmów telewizyjnych, kierowanych głównie do takich młodszych nastolatków, które rozgrywają się w świecie high school. I zwykle to są takie produkcje bardzo obyczajowe. Ja się śmieję, że Disney to jest taki trochę lifetime dla dzieci. To znaczy, są to produkcje, które są bardzo, bardzo telewizyjne. Fabuła jest zwykle dosyć prosta, zwykle dotyczy jakiegoś prostego konfliktu, jakiegoś wyjątkowego dzieciaka z jakiegoś powodu. No i trwa około półtorej godziny i rzeczywiście najlepiej oglądać to na ekranie telewizora, bo ta wartość produkcyjna jest dosyć niska. I tutaj pojawił się film, no, jednak reklamowane, ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie takim hitem. Film, który był musicalem. Są numery musicalowe, a sama fabuła jest bardzo prościutka, to znaczy główni bohaterowie, Troy i Gabriela, spotykają się w czasie Sylwestra na takiej imprezie karaoke, śpiewają razem piosenkę, wychodzi im to bardzo fajnie, wyraźnie się sobie podobają, wymieniają się numerami, a potem okazuje się po tej przerwie świątecznej, że Gabriela przeniosła się do szkoły, w której jest Troy. Ona chce zacząć swoje nowe życie, ponieważ wszędzie jest znana jako absolutnie genialna kujonka. On z kolei jest kapitanem drużyny drużynę koszykówki z synem trenera, więc oni oboje są przypisani do jakichś ról w tym świecie high school, no ale się okazuje, że łączy ich miłość do muzyki i takie narodzące się między nimi zauroczenie. No i główny problem polega na tym, że oni oboje chcieliby śpiewać w musicalu, ale się trochę boją, a do tego wszystkiego jest tam absolutnie podła posta dziewczyny, która jakby czuje się taką szkolną diwą i jej się bycie tą diwą należy. I ona trochę manipuluje wszystkimi tak, że w ostatecznym rozrachunku wychodzi, że mecz koszykówki, zawody dla kujonów i ostateczne przesłuchania do musicalu są tego samego dnia i bohaterowie muszą kombinować, żeby to wszystko ułożyć, ale tak naprawdę głównym przesłaniem filmu jest to, że możesz być więcej niż tylko jedną rzeczą w high school i możesz grać w koszykówkę i śpiewać, i możesz być kujonką i śpiewać i nie są to rzeczy, które są ze sobą sprzeczne, zresztą bardzo fajne przesłanie. Film rzeczywiście jest takim, powiedziałabym, typowym musicalem pod tym względem, że jest to jakaś dosyć swarta fabuła, natomiast dosyć kluczowe są jednak elementy musicalowe, pojawiają się duże elementy z taką, no, dosyć skomplikowaną nawet powiedziałabym choreografią. Pojawiają się pewne rzeczy, które dzisiaj by już nie przeszły, ale jak na musical realizowany na potrzeby telewizji i to z naprawdę stosunkowo małym budżetem, dlatego że pewne sceny na przykład choreografii trzeba było nagrać w 3-4 dni, bo nie było po prostu dużo więcej czasu, żeby to nagrać. Oglądałam taki filmik Skręcenia High School Musical, gdzie oni się strasznie cieszyli, bo ta ostatnia scena po meczu, wygranym meczu koszykówki, gdzie jakby wszyscy tańczą razem, udało im się to dobrze zatańczyć w trzecim ujęciu, to oznaczało, że mogli skończyć kręcić film, zwłaszcza, że z tego co ja wiem, ten film jest skręcony w prawdziwej szkole. To znaczy, rzeczywiście oni biegają po prawdziwej istniejącej szkole i jak kręcili High School Musical 2, to był problem, bo lekcje były w tej szkole i trzeba było powiedzieć uczniom, co zrobią, jak się nacną na Zaka Efrona w korytarzu, żeby nie mdleli. W każdym razie to jest taka wcale nie bardzo nietypowa produkcja Disneya, która nagle stała się olbrzymim międzynarodowym fenomenem, który, i tutaj też warto powiedzieć, pchnął potem kilka innych projektów, bo ja myślę, że na przykład Glee nie powstałoby, gdyby nie High School Musical.
Absolutnie by nie powstało, zresztą to się wszystko pięknie wiąże, bo mówisz o tym, że właśnie te postaci mogą być więcej niż jedną osobą, to znaczy robić więcej rzeczy, które pozornie się sobą nie łączą. No ale to jest takie przesłanie bardzo takie politpoprawne. To jest piękne przesłanie, ale ono jest tak wyłożone, żeby nauczyć dzieci w jak najprostszy sposób, bo to jest jednak film dla dzieci poniżej wieku tego, które mają postaci, tak? Żeby oni jeszcze zdążyli wcześniej te decyzje podjąć. On jest bardzo niewinny. On jest tak niewinny jak musicale z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers. Gdzieś to wyczytałam. Naprawdę, jakby ten świat high schoolu to jest świat fantazy. Ale to nie jest też do końca tak, że wszystkie elementy, które nam się wydają sztuczne, sztucznymi są. Miałam raz takie doświadczenie, że znam 14-letnią dziewczynę, córkę mojego znajomego ze Stanów. To jest taka klasyczna amerykańska rodzina. Siadłam sobie raz z nią jako fanka filmów o dorastaniu, jako fanka filmów high schoolowych i high school musicalu i siadłam sobie z nią i zaczęłam z nią rozmawiać, jak to jest, jak to się dzieje, jak wygląda twoje życie w szkole. Ona mi powiedziała, że jest dokładnie tak, jak mi się wydaje. To znaczy, że oni naprawdę siebie nawzajem przezywają. Naprawdę czują się przyporządkowani do pewnych grup. Naprawdę siedzą osobno w tych stołówkach i coś, co nam się wydaje właśnie stricte takim, no, kinowym obrazem. Coś, co nam się wydaje, że jest właśnie takie sztuczne, albo przynajmniej podrasowane na potrzeby filmu, to tutaj się ujawnia jako absolutnie prawdziwe w kontekście tych rozmów. Bardzo mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że ona mi powie, nie, wiesz co, to tylko takie są filmy, nie, to tam nic takiego nie ma. A tu się okazuje, że naprawdę tak jest i to są realne problemy tych dzieciaków, więc to ma też dużą wartość taką stricte, no, poznawczą dla takich dzieci i empatyczną, że te dzieciaki, które wtedy to oglądały, naprawdę czuły jakby, że ktoś reprezentuje ich interesy w kinie, bo może dlatego też ten film jest tak super popularny.
Jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że dla bardzo wielu dzieciaków i w ogóle dla bardzo wielu osób, no bo teraz te dzieciaki już dorosły, to było pierwsze spotkanie z musicalem. Jeśli pomyślimy o tym tak naprawdę, jak wyglądała wtedy scena musicalowa i jak w sumie niewiele produkcji musicalowych poza produkcjami Disneya było kierowanych do młodych ludzi, High School Musical jest Disney, ale nie jest animacją Disneya, to tak naprawdę jest to jedna z bardzo niewielu filmowych musicali kierowanych do młodych ludzi, który staje się dla nich takim pewnym filmem założycielskim, jeśli chodzi o zainteresowanie musicalem. I to jest ciekawe, bo tak jak mówiłaś, ten film jest bardzo niewinny. Zresztą zwróciłam uwagę, słuchaj, że on się trzyma jednak tej disneyowskiej zasady i mimo, że widz od pierwszej sceny wie, że Troy i Gabriela będą razem, to oni się nie mogą pocałować, bo to jest film Disneya dla dzieci, które mają mniej niż 13 lat. I dopiero w drugiej części, to jest taki wielki temat drugiej części, że Troy chce pocałować Gabriela. Ja sobie myślę, to są nastolatki. O czym my w ogóle mówimy? Gdzie oni by byli po roku znajomości? Ale to tak z tyłu mojej głowy właśnie też cały czas pamiętałam, że to jest ten świat nastolatków disneyowski, czyli takich bardzo niewinnych nastolatków.
Ale też stąd wracamy właśnie do tego musicalu z lat 30. właśnie tej fantazylandii, w której pewne rzeczy się po prostu wydarzyć nie mogą, albo zanim się wydarzą, musi dojść do bardzo wielu rzeczy. Stąd właśnie to porównanie do znowu Freda Astera i Ginger Rogers, które ja sobie nie wymyśliłam po to, żeby specjalnie go znowu upchnąć tutaj, tylko naprawdę je przeczytałam, że one dokładnie działają na tych samych zasadach wyobrażania sobie pewnej fikcji. Nie elementów, które się w niej znajdują, tylko jak one są zaaranżowane. Tego, że właśnie nie możemy zobaczyć, jak się całują, bo w pewnym momencie podbiega ziomek Zaka Efrona na końcu i po prostu ich ze sobą rozdziela. Oni się po prostu nie mogą pocałować, bo to by było jakieś zaprzeczenie tego klasycznego musicalu, który tutaj odżył. Bo tutaj, wiesz, znowu nie ma dekonstrukcji czegoś, co było, nie wiem, w kabarecie właśnie, czegoś, co było w Penis from Heaven, o którym rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku. Nie ma. Tu jest klasyczny musical w klasycznej strukturze, może poza jedną rzeczą, o której mi powiedziałaś, czyli dzieciaki wystawiają show, ale tak naprawdę czy oglądamy wystawione show?
Żeby powiedzieć ludziom, którzy nie widzieli. Wszystko chodzi o to, żeby wystawić high school musical, żeby wystawić musical w high schoolu i tego musicalu tam nie ma. Jakby nigdy nie widzimy tego, co oni mają wystawić. Natomiast co jest ciekawe, to że a propos tego klasycznego elementu, że przeplatają nam się tu dwa rodzaje muzyki, tak? Czyli piosenki, które bohaterowie śpiewają, nie wiem, w czasie meczu koszykówki, ale jednocześnie to jest dosyć wyraźnie odróżnione od tych momentów, kiedy bohaterowie śpiewają na scenie. Jednak pojawia się ten element, że jest występ sceniczny i tam jest śpiewanie i jest to piosenka wrzucona, nie wiem, w porę lunchową. I to wydaje mi się też jest ciekawe, bo to chociażby w Top Hat też to mamy, tak? Śpiewanie nagle w czasie scen i to śpiewanie na scenie. I tu muszę powiedzieć, że postanowiłam obejrzeć High School Musical przez pryzmat głównie numerów musicalowych. No jednak już wiem, jak się kończy film, więc nie emocjonuję się tak bardzo. I muszę powiedzieć, że zauważyłam dwie rzeczy. Jedno to jest to, co powiedzieliśmy w pierwszym odcinku i do czego wracamy, że między bohaterami emocjonalnie musi się najwięcej dziać wtedy, kiedy śpiewają, że jakby to musi posuwać do przodu ich emocje. I rzeczywiście ten film to robi świetnie, kiedy ma tą pierwszą scenę, kiedy Troy i Gabriela śpiewają na tej imprezie, na karaoke. Zobaczyłam, jak ta scena jest zrobiona. Oni zaczynają do siebie śpiewać i między nimi dzieją się emocje, ale ludzie wokół na tej imprezie przez większość czasu w ogóle tego nie zauważają. To jest w sumie bardzo dobrze nakręcona scena. Ludzie w tle cały czas gadają, trwa jakaś impreza i oni śpiewając do siebie stają się w takiej banieczce, dopiero pod sam koniec ludzie się orientują, że są dwie utalentowane osoby na scenie i się do tego dołączają, ale to już jest pod sam jakby koniec tego wykonania. Natomiast w momencie, kiedy oni zaczynają śpiewać, to ludzie z boku w ogóle nie widzą, że coś się dzieje. I powiem szczerze, że to jest tak klasycznie zrobiona scena trochę, ale spełniał dokładnie te założenia, o których mówiłyśmy. To znaczy po tej scenie wiemy, że bohaterowie będą ku sobie dążyć już przez cały film i wiemy, że to, że oboje do siebie śpiewali, dało im jakąś pewność siebie do rozwoju, że się tak wyrażę, potencjalnych emocji. I to mnie zszokowało trochę, bo to jest dobra scena po prostu, jeśli właśnie z takiego musicalowego punktu widzenia. Natomiast absolutnie genialną, cudowną sceną. Pod każdym względem jest status quo. To jest po prostu genialna scena. I to jest dobra piosenka i świetna choreografia i jest zabawna, a poza tym jest naprawdę, naprawdę dobrym musicalowym numerem.
To jest w ogóle taka piosenka też, która no w jakiś sposób odnosi się do bardzo klasycznego motywu musicalowego, czyli tak zwanej I Wish Song. Zazwyczaj jest coś takiego, że jakaś postać ma głębokie marzenie i wyśpiewuje je w solówce. O czym tak naprawdę marzy, a co robi w rzeczywistości i co by tak naprawdę chciała lub chciał zrobić. To jest, jeśli odwołać się do innego filmu Disneya, tym razem animacji, na przykład Pół kroku stąd, w Wajanie. Och, jestem tutaj na tej wyspie, ludzie żyją swoje po swojemu na tej wyspie, a ja bym chciała być tam daleko i eksplorować świat, bo woda mnie do siebie przyciąga. No i tutaj są z kolei właśnie postaci, które w tym status quo mówią, bardzo bym chciała zrobić to, chociaż na co dzień jestem kojarzony z czymś innym. I teraz ona właśnie nie jest wyśpiewana w takim romantycznym, marzycielskim tonie, tylko właśnie w takiej typowo musicalowej energii. Moim zdaniem to jest też jedna z dwóch takich scen może, bo drugą taką stricte właśnie musicalową sceną o bardzo dużej wartości takiej kinematograficznej jest Get Your Head in the Game. Ta piosenka konkretnie ma też świetną choreografię w ramach tej scenografii, no nie wiem, na sali gimnastycznej, tak, gdzie oni trenują. I to jest też świetnie zaaranżowane, a nie tylko po prostu moment, w którym dwie postacie śpiewają, jak na przykład, nie wiem, w filmach Lubicza, który jeszcze bardziej nazywamy operatkami niż musicalami. I te dwie sceny mają taką wartość, że ta energia rozpycha ekran, że masz ochotę stanąć i razem z nimi śpiewać, cóżeśmy zresztą, jak się okazało, obie poczyniły, bo po 3 dniach po obejrzeniu tego filmu, kiedy nagrywamy kolejny odcinek, przyznałyśmy się sobie nawzajem, że towarzyszy nam ta piosenka od 3 dni, tupiemy nóżką, śpiewamy do naszych mężów, partnerów, którzy patrzą trochę z niedowierzaniem, trochę może z jakąś żałością w oczach, nie rozumiejąc, o co chodzi za bardzo w pociągającym aspekcie tej piosenki. Genialna choreografia. Może zaraz do niej wrócimy, kiedy powiemy trochę o Kennym Ortedze, ale zauważcie po prostu, ile tam się dzieje. Jak właśnie różne są postaci, które nie robią tła. Pokazuje się, że ta społeczność jest bardzo zróżnicowana, że każdy ma ten sam problem, że każdy w sobie coś ukrywa. I świetny też po prostu numer rozwiązany dramaturgicznie, że jakby po kolei się coś dzieje, następuje erupcja, wszyscy zaczynają mówić, co chcą robić i nagle Sharpay mówi nie, jakby nie o to mi chodziło, this is not what I want, this is not what I need, nie? I ona stoi jako ta właśnie Queen Bee High Schoolu i mówi, to się nie może tak dziać, nie może być zaburzony status quo, świetny numer. No pewnie można by to było jakby nakręcić lepiej, tak? Po prostu trochę lepiej się postarać, nawet pamiętajmy, to jest film telewizyjny, za dużo mniejszy budżet niż byłoby w kinie.
Kłopot tego, że wspomniałaś o kinie, bo jak ja już znawałam się tobie, że ja poszłam na High School Musical 3 do kina i w ogóle przeszłam całą drogę High School Musicali, przeszłam ją ponownie w tym tygodniu. Nie wstydzę się, życie ma się tylko jedno i zawsze jest dobry moment, żeby oglądać High School Musical. I rzeczywiście jest niesamowite, dlatego że ten pierwszy film jest filmem typowo telewizyjnym. Pod względem długości, prowadzenia narracji. Filmy telewizyjne są takie miękkie, to znaczy mają niższą rozdzielczość, to bardzo wyraźnie widać. Widać tam, że ten budżet nie był za wysoki. A potem obejrzałam High School Musical 2, który jest dużo słabszy, w ogóle nie ma tej energii. A potem obejrzałam High School Musical 3, który był filmem wprowadzonym do kina i zrobiony z myślą o kinie. I to jest niesamowite, ponieważ to są te same miejsca, te same przestrzenie, ci sami ludzie na wielkim ekranie. I nagle się okazuje, że zrobienie tego samego po raz drugi, dlatego że drugi High School Musical ma zupełnie inną przestrzeń i w ogóle trochę inną tematykę, zrobienie tego samego trochę po raz drugi, z większym budżetem, z taką myślą o kinie, odebrało bardzo dużo tej radości, tej niewinności i tej umowności, która pozwala się cieszyć High School Musical pierwszym. Pierwszym High School Musicalem nadal się można cieszyć, między innymi dlatego, że jako film telewizyjny on jakby pozwala na takie uczucie. Natomiast ten High School Musical trzeci jest tak bardzo filmem, który chce być kinowy, chce być duży, chce pokazać po prostu, że już jest ten duży budżet, że to już jest hit, że ta radość ucieka. I to jest moim zdaniem ciekawe właśnie, że jedną z mocnych cech High School Musical jest to, że on jest telewizyjny i dzięki temu paradoksalnie ma ten swój urok, który i możemy mu dużo wybaczyć. Natomiast rzeczywiście bardzo fajnie byłoby porozmawiać teraz o choreografii, bo to nie jest do końca przypadek, że High School Musical wleciał na naszą listę filmów, które ludzie kochali i nadal kochają. Jest jeden element, o którym ty zaraz powiesz, który wszystko nam wyjaśni.
Jak mówiłaś o tej popularności disneyowskich filmów telewizyjnych, trzeba też powiedzieć, że po pierwsze, High School Musical jest wyjątkiem pod kątem rzeczywiście jakby swojej rangi, w tym sensie, że naprawdę wszyscy to oglądali w Polsce i na świecie i ten jeden film konkretny, ta trzecia część była w kinie. Ale wcześniej były Cheetah Girls, które mają naprawdę wysoki status w Stanach. Dziewczyny, które marzą o tym, żeby być w Girlbandzie, po Spice Girls, po TLC i tak dalej, dostały właśnie opowiastkę o dziewczynach, które mogą zacząć karierę w muzycznym biznesie. I zresztą Ken Ortega, o którym będziemy zaraz mówić, reżyser High School Musical, reżyserował drugą część Cheetah Girls, które właśnie też biły rekordy popularności, jeśli chodzi o zarówno telewizyjne emisje, jak i potem sprzedaż kolejnych DVD i tak dalej. Więc trzeba powiedzieć, że to też nie był jakiś super oryginalny pomysł. Oni wiedzieli, że coś tam kliknie już powoli, ale jednocześnie zauważyli, że nie klikło w kinie. I jak już wrócili znowu do realizacji tych musicalowych rzeczy jak Descendants, które też reżyseruje Kenny Ortega, co się zaczęło w 2015 roku, trylogia, to ona już jest też stricte telewizyjna. Już nie ma żadnych aspiracji do tego, żeby zrobić coś z pompą. No i właśnie, Kenny Ortega, i to jest w ogóle niesamowita postać. Uważam, że jest bardzo niedoceniany jako choreograf, bo jako reżyser to nie jest najzdolniejszy reżyser na świecie. Umówmy się, że byli bardziej zdolni, bardziej myślący kinowo reżyserzy, bardziej myślący właśnie o tym, jak coś w kinie zaprezentować, a nie tylko co przed tą kamerą postawić. Ale Kenny Ortega to jest bardzo fascynująca postać, bo bardzo wiele figur tanecznych, które odtwarzaliśmy na imprezach, do których tańczyliśmy na dyskotekach na zielonej szkole, albo gdzieś później jeszcze w liceum, to tę choreografię przygotował Kenny Ortega. I Kenny Ortega zaczął w sumie swoją kinową przygodę od pracy na planie filmu Xanadu. To jest taki koszmarek musicalowy z roku 80, w którym występuje Olivia Newton-John na swojej fali popularności po Grease i występuje tam też Gene Kelly. w jednej z swoich chyba ostatnich musicalowych ról. I Gene Kelly mu powiedział, ej stary, ty masz wyczucie, ty powinieneś robić choreografię do filmów. I on sobie pomyślał, rzeczywiście, chyba mi dobrze idzie. I słuchajcie, do wielu filmów Johna Hughesa, to on stworzył choreografię. Ja wiem, że nie myślimy o filmach Johna Hughesa jako filmach choreograficznych, no bo tam w sumie są po prostu sceny bali maturalnych, tam jest scena, kiedy Matthew Broderick młody tańczy do Twist and Shout na paradzie, ale to wszystko choreografował Kenny Ortega. Potem choreografował dla Michaela Jacksona, dla Madonny, zachoreografował, i to jest wybitne osiągnięcie, zachoreografował Dirty Dancing.
I wszystko stało się jasne nagle, w tym momencie... Elementy wpadły na miejsce.
Słuchaj, wiesz co, bo to jest dla mnie niesamowite, bo Dirty Dancing ma naprawdę świetną choreografię. On jest odpowiedzialny po prostu za choreografię tych wszystkich filmów, które my lubimy nazywać musicalami, chociaż one de facto musicalami nie są, bo są filmami muzycznymi. No ale tam też ta choreografia występuje. Ludzie, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, że to jest absolutnie ukochany film. I ten Kenny Ortega to jest właśnie taka postać, która jest trochę podobna do Watersa, o którym powiemy za chwilę, troszkę więcej, której nie oddaje się honoru w tym aspekcie, w którym powinno się mu oddać. Ja wiem, że on nie robi najlepszych filmów, takich po prostu całościowo, ale niektóre rzeczy naprawdę mu zawdzięczamy i trzeba mu to oddać i tym samym tutaj oddajemy właśnie.
Tak, oddajemy wszystkie dziewczyny, które kiedykolwiek marzyły, żeby ktoś je tak złapał, jak jest ta figura z Dirty Dancing, i te wszystkie osoby, które powtarzały to potem na własnych weselach, ryzykując wybicie zębów. Dla mnie to jest dobry przykład właśnie na to, że czasem są tacy twórcy, którzy umieją bardzo dobrze w jedną rzecz i umiemy tą rzecz rozpoznać w bardzo, bardzo różnych filmach. I mam wrażenie, że Kenny Ortega umie w taką choreografię, która trafia do serc młodych ludzi. Prościutko, linią prostą. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałabym powiedzieć i wydaje mi się dosyć ciekawa. Jak już mówiłam, kiedy ja podchodziłam do High School Musical, byłam już na niego za dorosła. I wydawało mi się, że no, to będzie coś takiego w stylu Zmierzchu. To znaczy, pojawia się jakaś nowość dla młodych ludzi, która potem jest przez wszystkich krytykowana, ale naklejki z podobizną aktora, który grał główną rolę, są wszędzie. Ale teraz jak patrzę po latach, to ludzie wracają do High School Musical z miłością. Że to jest jednak moim zdaniem, właśnie dzięki temu, że to jest musical, to jest jednak film, który dzieje się w świecie umownym. Że jest tam naprawdę dobrze zrobione kilka numerów musicalowych. Ludzie wracają do tego filmu naprawdę z dużą emocją. Kiedy napisałam w internecie, że oglądam High School Musical, to ilość moich znajomych, którzy nagle powiedzieli, to wysłucham ten odcinek podcastu, witam wszystkich. Dwa, o kurczę, zawsze jest dobry moment, żeby obejrzeć High School Musical. Ile części obejrzysz? Tak, to jest super pomysł. Właściwie czemu ja teraz nie oglądam High School Musical? Przecież jest doskonały moment, żeby obejrzeć ten film. Moim zdaniem to jest ciekawe. To jest taka produkcja, której udało się wyjść z tej banieczki, że to była wielki szał dla młodych ludzi i stać się jakimś jednym z takich ukochanych filmów, do którego się wraca, trochę po to, żeby zweryfikować swoje emocje z czasów młodzieńczych, a trochę dlatego, że jest trochę fajnych piosenek i ten film się dobrze ogląda. To nie jest przykre półtorej godziny. Nie jest to gorszy film od bardzo wielu telewizyjnych produkcji Disney. Ja kiedyś próbowałam oglądać na przykład filmy, które powstały jako uzupełnienie Hanny Montany, prawda? Innego takiego wielkiego hitu Disneya, mniej więcej tego okresu z muzyką w tle i tego się nie da oglądać. I nie można sobie zbudować takich mega pozytywnych emocji. Oczywiście wydaje mi się, że to też wynika z tego, że jest to jeden z rzadkich przypadków produkcji disneyowskiej, z której wyszli aktorzy i potem nie było z nimi aż tak wielkiego problemu i oni się jakoś odnaleźli w życiu. To też jest warto powiedzieć, że bardzo często się zdarza, że Disney, kiedy załapie, że ma jakiegoś młodego aktora czy aktorkę, które budzą powszechną miłość, to wykorzystuje ich tak, jak dawne studio system nie wykorzystałoby nikogo i stara się do cna wycisnąć i talent, i możliwości, i energię, i potem ci młodzi ludzie się bardzo często gubią albo nie są w stanie kontynuować swoich karier, bo po prostu za dużo naraz i za bardzo stali się tymi ściekami od Disneya, które są niesamowicie wpisane w pewien schemat i tego, jak wyglądają, i tego, jak się mogą zachowywać, i tego, jakie inne projekty mogą budować. No, ale im się udało. Zac Efron może grać obecnie seryjnego mordercę, a Vanessa Hudgens ma całkiem przyzwoitą karierę na Broadwayu.
Naprawdę? Kurczę, wiesz, że nie wiedziałam. Ja myślałam, że ona głównie te Netflixowe rzeczy teraz robi, takie tam świąteczne.
No, ona grała główną rolę w Gigi na Broadwayu, w bardzo dobrym wystawieniu. I też potem miała inne musicale, więc nie, więc spoko, jakby dziewczyna sobie daje radę. Oczywiście gra to w świątecznych filmach Netflixa, no ale Zac Efron ma teraz serię na Netflixie, w której jeździ po całym świecie i rozmawia z ludźmi o ekologii i to jest dla mnie jakieś takie najdziwniejsza rzecz na świecie. Co to w ogóle jest? Czy ja to obejrzałam? Oczywiście, że obejrzałam, jestem Zac Efron. Więc to jest ostatnia uwaga, ja tutaj się dzieliłam z Patrycją, ale muszę się podzielić z wami, bo ja czuję potrzebę podzielenia się z wami, bo jak już mówiłam, ja byłam dużo starsza od targetu tych filmów. I ostatnio weszłam na Wikipedię zobaczyć, w czym jeszcze grał Zac Efron i zorientowałam się, że on jest ode mnie rok młodszy. co czyni go 2 lata starszym od mojego męża. I zorientowałam się, że doszłam w końcu do wieku, gdzie ludzie w moim wieku grali tych idoli nastolatek, ponieważ zawsze ludzie starsi grają nastolatki. I mój mózg jakby tego do końca nie pojął. Jeszcze nie znalazł się w odpowiednim miejscu, żeby zrozumieć.
Przetwarza,
więc jestem w trakcie przetwarzania wieku różnych ludzi.
Być może są ludzie, dla których naprawdę nie ma granic w musicalu. Ja myślałam, że jestem taką osobą, ale jak przychodzi do wykorzystania starego numeru z zamienieniem tożsamości albo podwójną tożsamością w telewizji w 2000 latach i wychodzi Hannah Montana i jakoś to przychodzi, że ludzie nie widzą, że ona jest ich gwiazdą muzyki i po prostu nastolatką w szkole, to jest coś, czego ja już, mój mózg tego nie przetwarza. W sensie, są granice jakby nawet dla mojej łaskawości do uwierzenia w pewne absurdalne rzeczy i elementy codzienności. Tak jak ty powiedziałaś o tym, że Ginger Rogers musi włożyć okulary i zauważyć, że ktoś przekazał teczkę Asterowi i stąd to wszystko, to całe pomieszanie. To ja mówię, no co musiałoby się stać, żeby ludzie uwierzyli tak na serio? Nie, żeby zaakceptowali ten fakt, ale że uwierzyli, że to się na pewno może zdarzyć, bo to jest jakiś absurd. Hannah Montana jest koszmarna.
Chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie uderzyła, to nie jest związana z High School Musical 1, ale z High School Musical 3. Ponieważ wydawać by się mogło, że nie można z tych filmów bardzo wiele wyciągnąć. High School Musical 3 jest dla mnie filmem, który uświadomił mi olbrzymi dramat amerykańskich nastolatków, którego sobie nie zdawałam sprawy, że oni, niezależnie od tego, jakie emocje, jakie więzi nawiązali w tym high schoolu, potem jadą na studia. I jeśli miało się dziewczynę w high schoolu, czy jeśli miało się grupę przyjaciół, to oni się wszyscy rozjeżdżają na studia. I to nie jest tak, jak się rozjeżdżają na studia w Polsce, rzeczywiście też się rozjeżdżają na studia, ale powiedzmy, istnieje jakaś możliwość, że się zgadamy, to oni się mogą rozjechać kontynent od siebie. I przyznam szczerze, że oglądając wtedy, jak mało znając, jeszcze wtedy nie znając tak dobrze amerykańskiej kultury, uderzyło mnie, że ten problem najlepiej przedstawił mi High School Musical 3. To znaczy, że wszystko, co oni mają razem, to bycie razem, to się autentycznie kończy. To jest tak oczywiste, że oni się rozjadą po całym kraju, że jeśli masz dziewczynę w ostatniej klasie liceum i ona idzie na studia do Kalifornii, a ty zostajesz tam, gdzie jesteś, no to może się okazać, że właściwie musisz się pożegnać z wizją, że będziecie razem, bo dzieli was za dużo. Albo w ogóle oglądanie filmów, które nie mają wielkiej wartości, że czasem o pewnych rzeczach, zjawiskach społecznych można się nagle złapać oglądając High School Musical 3 i to dla mnie był dramatyczny film. To był jedyny film, który ma na prawdziwy węzeł dramatyczny z tych wszystkich. I w sumie taki trudny do rozwiązania, więc to taka uwaga na marginesie.
Ale to jest bardzo ciekawa uwaga dlatego, że pierwsze 2 filmy były bardziej musicalami. W tym sensie, że właśnie wszystko chodziło o to, żeby tam coś wystawić, nie? Nawet w tej części wakacyjnej oni tam też śpiewają. Natomiast trzecia część, ona jest właśnie zbudowana, tak jak powiedziałaś, tam jest węzeł dramaturgiczny, ona jest zbudowana tak, jak klasyczny film o dojrzewaniu. Tylko, że no właśnie, amerykańskie nastolatki mają inne problemy niż polskie nastolatki. Pamiętać trzeba, że oni muszą płacić za swoje studia, więc bardzo często jest też tak, że szereg czynników wpływa na ich wybór koledżu, tak? Z jednej strony jakaś miłość do swojego high school sweetheart. Nie bez powodu to tam jest takie wyrażenie. My nie mamy high school sweetheart po polsku. Nie myślimy o tym jako o kliszy kulturowej, tak? Że właśnie ludzie wychodzą za mąż, za kogoś, kogo poznali w liceum i że wow, jakie to jest cudowne. Właśnie dlatego, że tak jak mówisz, może ich dzielić tysiące mil, może ich dzielić brak funduszy na powrót do rodzinnego domu, bo wracają, nie wiem, na święta i na wakacje, wyprowadzając się z akademików, że właśnie dokonują tego wyboru dużo wcześniej, bo my często późno myślimy o tym, gdzie pójść na studia. Albo nawet sobie tak testujemy, bo możemy sobie testować, bo nasze studia są za darmo. Natomiast oni muszą naprawdę się głęboko zastanowić nad tym, gdzie chcą iść na studia, bo muszą płacić za nie horrendalne pieniądze. I ludzie są w różnym jakby statusie materialnym, więc niektórych nie stać, nawet jeżeli są dobrzy, to ich nie stać, żeby pójść na dobre studia, bo po prostu są zbyt drogie. Kolejna sprawa to jest oczywiście ten strategiczny wybór tych wszystkich pozalekcyjnych zajęć. To nie jest bez powodu, że ojciec Trojak go tak popycha do tej koszykówki, bo on wie, że w tym jest potencjał, także stypendialny, że on może dać hajs na to, żeby w spokoju sobie studiować po liceum. No to jest w ogóle temat bardzo wielu filmów o dojrzewaniu właśnie tych amerykańskich high schoolu. I stąd też ten trzeci High School Musical, jeśli chodzi o taką narrację, fabułę, no to ma najwyższy status. Najlepiej został przyjęty przez krytykę.
Ale musicalowo jest najsłabszy, mam zdaniem.
Tak, tak. Sorry, że taka dygresja, natomiast to jest w ogóle coś, o czym właśnie nie myślimy. To, co powiedziałaś, że nie myślimy o tym, że te filmy mogą nas czegoś nauczyć, a mogą nas nauczyć, że pewne emocje mamy wspólne, jako, nie wiem, ludzie, którzy przeżywają pewne rzeczy w pewnym wieku, ale pewne są takie, które musimy zrozumieć, jakby, że one mają kontekst kulturowy. I zresztą, jak tutaj mówiłaś o tym odbiorze, że on jest taki szeroki, że wciąż wspominamy to z takim ciepłem, że jak oglądaliśmy ich, że chętnie wracamy do tego filmu, to właśnie warto może powiedzieć o tym społecznym odbiorze. To, że High School Musical, nawet jak teraz zobaczymy na Rotten Tomatoes, on nie ma zbyt dużo profesjonalnych recenzji. I te recenzje są bardzo protekcjonalne. Już nawet nie chodzi o to, że pewna grupa jest za dorosła na to, żeby oglądać te filmy i będzie je dyskredytować, dlatego, że są bzdurne. Tylko, że nawet krytycy kraju, który został zbudowany na bardzo bezpretensjonalnej rozrywce, ci krytycy nie są w stanie podejść do tego uczciwie. I okej, oglądam telewizyjny film, to może nie będę mu wytykać budżetowych braków, tylko zastanowię się jakby trochę głębiej nad tym, co tam się wydarzyło i jaki społeczny mechanizm tutaj zaszedł, że taki to jest popularny film. Bo właśnie, odbiór krytyczny jest żaden, mały i raczej krytyczny, natomiast odbiór społeczny był no szalony, no przecież to był jeden z najpopularniejszych filmów telewizyjnych dla Disney Channel, jaki istniał. Szalenie się sprzedawały potem DVD. To był jakiś rekord w ogóle ustanowiony. W pierwszym tygodniu sprzedaży pobiło jakieś rekordy, jakiś milion egzemplarzy DVD się sprzedał. To była naprawdę ważna rzecz, więc może nie warto dyskredytować, że to jest taka sobie historyjka, bo na coś sobie ma.
Wydaje mi się, że przynajmniej, tak już pomijając wszystko inne, fakt, że to jest pierwszy musical, który część osób zobaczyło i od tego zaczęło swoją przygodę z musicalem, wydaje mi się autentycznie dobrym zjawiskiem, bo jest dużo gorszych musicali, od których można zacząć swoją przygodę z musicalem. Ja uważam, że High School Musical rozumie naturę musicalu. Rozumie, co się powinno wydarzyć, jak powinny być rozłożone numery, jak duże znaczenie ma to właśnie, żeby opowiedzieć o stanach emocjonalnych bohaterów. Pod względem jakby formy musicalu to jest bardzo porządny film. Takie spotkanie z musicalem, w którym na dodatek są dzieciaki w twoim wieku, znaczy w twoim wieku to wielki cudzysłów, bo wszyscy są starsi, ale dzieciaki, które się spotykają mniej więcej z twoimi problemami i śpiewają w szkole i to nie jest obciachowe i to nie jest dziwne, to nagle się okazuje, że to daje taki jakby, okej, okay, macie dzieciaki, to jest musical, tak to może wyglądać, nauczcie się tego na tym przykładzie, a potem możecie pójść w świat musicali, cieszyć się nimi. Zresztą mam takie poczucie, że jakby pewien wzrost zainteresowania musicalem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, takie trochę przejście pewnych elementów musicalu bardziej mainstreamowo, ma trochę wspólnego z tym, że ludzie dostali ten High School Musical jako to, co było najmodniejsze w pewnym momencie i uważam, że to jest całkiem dobre zjawisko. Ale właściwie 40 minut już mówimy o High School Musical, a tymczasem chciałbyśmy przejść do drugiego filmu, który jest moim zdaniem absolutnie przecudowny i a propos odbioru społecznego miał odwrotny odbiór społeczny niż ten, o którym ty mówisz przy High School Musical. Wiem, że dostał fenomenalne recenzje od krytyków. Przez chwilę był hitem w box office, jednym z najlepiej zarabiających musicali w ogóle w historii. Minęło kilka lat i nagle to jest film, który jest bez konsekwencji. Jakby ludzie praktycznie o nim prawie nie pamiętają. Część osób w ogóle nie wie, że taki film istnieje. Mówimy o lakierze do włosów, czyli o Hairspray. To jest film, który jest adaptacją broadwayowskiego musicalu na podstawie filmu z lat 80. Robimy tutaj takie ciekawe kółeczko, czyli najpierw mamy film, który ma elementy muzyczne, ale nie jest musicalem. Potem mamy przerobienie filmu na broadwayowski musical, który okazał się dużym hitem i do dzisiaj go zresztą można oglądać w bardzo wielu miejscach, w tym w Polsce, bo w Polsce też wystawia się lakier do włosów na scenie. I w końcu mamy film, który no nie powstał idealnie w odpowiedzi na High School Musical, ale trochę zaczerpnął z popularności High School Musical, ponieważ udało się do realizacji tego filmu zatrudnić Zaka Efrona, który zresztą, żeby zagrać w Hairspray, nie pojechał na trasę koncertową po High School Musical, która była oczywiście, była trasa koncertowa. Taki hit nie może się odbyć bez trasy koncertowej. Na trasę koncertową High School Musical pojechał chłopak, który śpiewał za Zaka Efrona w High School Musicalu, bo Zac Efron nie śpiewał, bo miał nieodpowiedni głos do piosenek, które zostały napisane dla High School Musical. Natomiast Zac Efron poszedł kręcić lakier do włosów, gdzie już sam śpiewa i sam tańczy. I to jest bardzo dobre, zresztą napisano mu specjalnie piosenkę, żeby się mógł popisać, że umie śpiewać. I Hairspray w największym skrócie opowiada o radosnej, pewnej siebie, grubszej dziewczynie, Tracy Tronblatt, która żyje w latach 60. w Baltimore. I jej największym marzeniem jest występować w takim programie telewizyjnym popołudniowym, z muzycznym programie, gdzie są nastolatki z okolicznych liceów, które śpiewają i tańczą. Tracy bardzo chciałaby się dostać do tego programu z wielu powodów, dlatego, że uważa, że fajnie tańczy i że ogólnie ma odpowiednie predyspozycje, ale także dlatego, że w tym programie tańczy Link, grany przez Zaka Efrona, który jest takim najprzystojniejszym chłopakiem w okolicznym liceum. No i Tracy się to udaje, a jednocześnie w tle mamy taki bardzo duży wątek polegający na tym, że no, to są lata 60., lata walki o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych i w tej telewizji w prowincjonalnym Baltimore przez jakby ten program, gdzie występują białe dzieciaki jest codziennie, a tylko raz w miesiącu jest program, w którym występują czarnoskóre dzieciaki, śpiewają swoją muzykę. Tracy ma otwarte serce, nie rozumie nierówności niemalże i bardzo by chciała, żeby po pierwsze nie zlikwidowano tego jednego dnia, kiedy są czarnoskóre dzieciaki, a po drugie, żeby być może wszyscy mogli śpiewać razem. W tle mamy jej rodziców. To jest bardzo ważne, dlatego że jest taki element, powiedziałabym, który dla niektórych może być zaskakujący, bo matkę Tracy gra John Travolta, a dzieje się to dlatego, że w oryginalnym filmie z lat 80. rolę matki Tracy grał Divine, czyli taki najsłynniejszy drag queen tego okresu. Zresztą jakby uwieczniony w więcej niż jednym filmie. W tle są oczywiście postacie, które są niesamowicie rasistowskie, ale także postacie, które jakby same przełamują swoje bariery. I jest to musical, który jest bardzo przyjemny dla ucha. i zwłaszcza w tej swojej wersji filmowej, która jest taka bardzo kolorowa, bardzo retro, bardzo pewna siebie, mamy do czynienia z filmową ekranizacją musicalu scenicznego, która bardzo sobie dobrze radzi z różnymi elementami bardzo scenicznymi. Tutaj warto powiedzieć, że ostatnia sekwencja, która dzieje się w studiu telewizyjnym, jest sekwencją bardzo długą i bardzo wyraźnie widać, że przeniesioną ze sceny, bo to jest taka typowa sekwencja, gdzie kolejne postacie, które brały udział w fabule, pojawiają się na scenie i śpiewają puentę swoich postaci. Natomiast to się udało zrealizować bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, że widz filmowy nie czuje tego, że ogląda scenę, która została napisana na deski teatru. Jeśli chodzi o takie emocje, to tyle. Przyznam szczerze, że ja uwielbiam ten musical. Jest to jeden z moich ukochanych musicali i zawsze jak jest mi smutno, to do niego wracam, bo on jest taki, tworzy też taki trochę świat odrealniony. No to nie jest prawdziwa walka o prawa obywatelskie i nie jest to też taki świat, który jest rzeczywiście tak jeden do jednego z realiami lat 60.
To w ogóle jest bardzo ciekawy przykład na to, jak dziwaczne są drogi historii kina, o której pamiętamy, że jest świetna obsada, świetne przyjęcie, duży box office, duży budżet i nagle szukasz czegoś, co mogłabyś przeczytać o tym musicalu więcej po latach, no przecież minęło 13 lat od produkcji i nie ma. To znaczy, jako przypadek świetnie przyjętego musicalu o Chicago możesz przeczytać wszędzie. A o Lakierze do włosów, który jest raptem 5 lat późniejszy, prawie nic nie ma. Takich, wiecie, nie recenzji, nie jakichś tam właśnie doraźnych wtedy, ówczesnych jakichś przepracowań, tylko czegoś, no kurczę, po latach właśnie zobaczmy, jak działa Lakier do włosów w kontekście pojawiającej się fali popularnych filmów podejmujących problematykę protestów rasowych, protestów na tle rasowym, może tak, właśnie walki o prawa obywatelskie, które potem się zaczęły wraz ze Służącą, potem już szły Kamerdyner, 12 Years a Slave. My tutaj mamy trochę zgrzyt i można by to było świetnie zanalizować, nie ma tego. Więc cóż, no, do tego kontekstu rasowego jeszcze za chwilę wrócimy, ale to, co powiedziałaś o obsadzie, obsada jest absolutnie fenomenalna i ja już nawet, kiedy oglądałam ten film w kinie, kiedy ten film w polskich kinach był w 2007 roku, byłam zaskoczona, że tam jest tyle ludzi, że okej, to jest Zac Efron, on tam został zatrudniony po to, żebym ja tam przyszła do tego kina, bo nie, właśnie o to chodziło, tak? Bo my z ludzi po prostu starszych, których pamiętają nasi rodzice, ale żebym ja przyszła do kina jako 16-latka, no to musi być Zac Efron, nie? I teraz Zac Efron, też Michelle Pfeiffer. Ostatni jej film przed Hairspray to był 5 lat wcześniej, więc jakby długą przerwę miała aktorską. Michelle Pfeiffer, która jest znana z też musicalowego filmu Grease, druga część, koszmarny, nie oglądajcie. Widziałaś Grease 2?
Tak, i nadal nie jestem w stanie uwierzyć, że ten film istnieje.
No więc właśnie dlatego wymyćmy go poza jakby margines. No ale jest też Christopher Walken, o którym mówiliśmy trochę więcej w kontekście Pennies from Heaven. Jest ten John Travolta, też z Grease, Saturday Night Fever. Jest Jerry Stiller, który gra tutaj pana Pinkiego, a w oryginalnej wersji w filmie Johna Watersa grał Wilbura, czyli właśnie postać, którą tutaj gra Christopher Walken. I oni wszyscy są świetni. Absolutnie wszyscy. Ta Tracy Turnblad, czyli Niki Bloński, która została wyłoniona w drodze takich castingów, które odbyły się chyba w 3 miastach. W Nowym Jorku, w 2 innych miastach poza Nowym Jorkiem jeszcze. I ona została akurat wyłoniona z tego nowojorskiego castingu, dlatego że uwielbiała sceniczną wersję i bardzo chciała zagrać w tym filmie. I rzeczywiście widać w niej ten entuzjazm. To jest taka postać happy-go-lucky. Jest taką postacią, która potrafi w każdej złej sytuacji dostrzec coś dobrego. I ona jest genialna, absolutnie świetnie tańczy. Więc wszystko w tym filmie absolutnie działa na poziomie musicalowym. Łącznie z utworami, które każdy jeden jest świetny do odsłuchania. Jakby przypuścić sobie tą playlistę i sprawia ci przyjemność. Tam nie ma gorszych numerów musicalowych, moim zdaniem.
Już pomijając fakt, że rzeczywiście aktorzy, którzy zagrają w tym oryginalnym Hairspray się tam pojawiają, tam na samym końcu w ostatniej sekwencji są ludzie, którzy przychodzą jako ci tacy agenci, którzy szukają właśnie talentów. To jest obsada. Obsada i reżyser poprzedniego filmu i to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast a propos właśnie obsady, no to że tam jest jeszcze Amanda Byrne, Brittany Snow, Queen Latifah. W tym drugim rzędzie. Tam jest Alison Janney, która gra tą koszmarną matkę. Jak patrzysz na tą obsadę i powiesz, to ta kobieta ma Oscara obecnie, to jest bardzo śmieszne. Zagranie koszmarnej matki zresztą.
Ona ma w ogóle długą tradycję grania koszmarnych matek. Tak, bo ona dostała Oscara za Jatonia. Genialną rolę.
I rzeczywiście tam nie ma słabych osób w obsadzie. Zresztą też jak się patrzy na takie elementy, które mogłyby nie zagrać, to one grają. Na przykład dla mnie rzeczą, która za każdym razem robi olbrzymie wrażenie, to jest to, że John Travolta gra tam w takim fat suit, jest naprawdę schowany za tym wszystkim. Natomiast jeśli zobaczycie jego numery, w których on tańczy na obcasach, ja sobie tego nie wyobrażam. To znaczy, mężczyzna, który ma inaczej rozłożony środek ciężkości, zostaje włożony w fatsuit, który w ogóle zmienia sposób, w jaki człowiek się rusza, po czym stawiasz go na obcasy i każesz mu tańczyć do skomplikowanych numerów musicalowych. I to jest ten moment, kiedy sobie przypomniałam, że John Travolta rzeczywiście jest tancerzem i rzeczywiście umie pewne rzeczy robić i do dzisiaj to robi na mnie wrażenie. Kolejna rzecz, o której rozmawiałyśmy i wydaje mi się, że ona jest ważna, to znaczy ja kocham twórców tego filmu za to, że wybrali w drodze castingu grubą dziewczynę do tej roli Tracy. I ona jest tam duża. To nie jest dziewczyna, którą ktokolwiek poszerza, czy nie jest to szczupła dziewczyna, o której wszyscy mówią, że jest gruba, bo jest grubsza od tej najchudszej chudziny. I ona nie tylko, że przechodzi przez ten film takim właśnie uśmiechem na twarzy, nic jej nie przeszkadza. Tracy pod względem spojrzenia na swoją fizyczność nie przechodzi żadnej przemiany. Największa przemiana Tracy to jest zmiana fryzury na proste włosy, które już wskazują, że nadchodzą nowe czasy, bo nie ma tylu lakierów we włosach. I ona dostaje w tym filmie Zaka Efrona. Ten główny bohater, ten najprzystojniejszy chłopak się w niej absolutnie zakochuje. On się zakochuje w tym, jaka ona jest, że jest pewna siebie, pewniejsza od niego, że fajnie tańczy, że kocha muzykę, że jest sympatyczna. Powiem szczerze, że to jest taki wątek, którego ja zawsze chciałam i wcale kino go nie daje tak dużo. To nie jest temat tej opowieści i muszę powiedzieć, że byłam naprawdę, naprawdę pod wrażeniem, że znalazłam w musicalu Hairspray. Jakby nie spodziewałam się, idąc do kina, że zostanie to tak rozegrane i przyznam się, że do dzisiaj to bardzo, bardzo lubię ten wątek i za każdym razem, kiedy oglądam Hairspray, mam takie kurczę, jakie to jest fajne właśnie, że udało się właśnie a propos tego rzeczy, które się uczymy z musicali. Nagle oglądasz musical, który ma no dosyć naiwną wersję tej walki o prawa obywatelskie i nagle dostajesz jakiś taki element reprezentacji, którego prawie nie ma w kinie.
Tutaj mamy film, w którym mamy dziewczynę, której nikt nie mówi, ej, może nie jedz tego hot doga, bo jesteś gruba. I to jest świetne, bo ona jest pokazana, jak ona świetnie się czuje sama ze sobą. To jest też coś, co bardzo instynktownie różni te filmy oba, bo w High School Musical mamy też bardzo różnorodne postaci. Tam też się pojawia gruba postać. To jest ta dziewczyna, która na samym początku właśnie w utworu Status Quo mówi, że ona nie jest tylko kujonką, ale też świetnie tańczy. Fajnie, fajnie, tylko że pokazujemy właśnie trochę wybiórczo w taki sposób, żeby odbębnić pewną różnorodność. My czujemy, że to nie jest szczere. My czujemy, że to jest pewna lekcja do odrobienia. Natomiast tutaj raz rzeczywiście w oryginalnym filmie z 1988 roku też jest Ricky Lane, ona też jest gruba. Wydaje mi się, że to wychodzi od Johna Watersa, od kolesia, który ukochał sobie wszystko i nie stawiał niczemu warunków. I mamy właśnie w 2007 roku coś, co 12-13 lat później na Netflixie musi zostać za każdym razem przewałkowane. I zamiast powiedzieć, jest fajna postać, to nie, musimy zrobić cały film o niej i jej walce z tym, że ktoś jest wysoki, niski, właśnie gruby, chudy, jakiś tam, zamiast na przykład pokazać jej aspiracje, pasje, pracę, problemy ekonomiczne, społeczne, to właśnie koncentrujemy się na tym, co powinniśmy już dawno przepracować.
To się pojawia element problematyzowania kwestii tej samooceny w przypadku matki. I też jest absolutnie cudowny numer. Ja ten numer kocham i w ogóle przyznam szczerze, że Hairspray jakoś dotyka mnie w serduszko. Jest to ten numer, który tańczy John Travolta z Christophem Walkenem. Chciałabym powiedzieć, że w tym numerze jest moment, w którym Travolta ma sukienkę z piórami, a Christopher Walken ma frak i ogólnie jest chmurka w tle i wszyscy wiemy, że to jest Fred Astaire i Ginger Rogers, ponieważ to już jest tak zakodowane w naszych głowach. Więc jest punkcik, wiedzieli, że Patrycja będzie oglądać, więc się postarali. Ale ja uwielbiam ten numer, który jest takim numerem takiego małżeństwa, które do siebie po kryzysie, które do siebie śpiewa. Ja lubię takie piosenki właśnie, nie ludzi, którzy się świeżo zakochali, tylko ludzi, którzy są już długo ze sobą. Zresztą jest długa tradycja musicalowa takich utworów. W Skrzypku na dachu też mamy taką piosenkę, którą absolutnie uwielbiam. Lubię tę piosenkę, bo ona właśnie tłumaczy, że ci ludzie od siebie więcej nie wymagają, że oni są dla siebie wystarczający. Oczywiście są jakieś kompleksy i że oboje odstają od pewnych wzorców, ale są dla siebie wystarczający i nawet z wiekiem są dla siebie wystarczający. Muszę powiedzieć, że pod względem komediowym, scena, w której Michelle Pfeiffer próbuje uwieść Christophera Walkena, a on kompletnie tego nie zauważa, to jest jedna z moich ukochanych scen w ogóle komediowych w kinie. To jest tak cudowne i co więcej, znam przypadki, że rzeczywiście są mężczyźni, których kobiety bardzo aktywnie próbują uwieść. To piękne kobiety kompletnie tego nie zauważają. To nie jest tak, że każdego mężczyzny da się uwieść i każdy facet od razu czyta, w jakiej znalazł się sytuacji. Uwielbiam tą scenę i uwielbiam właśnie też tą piosenkę późniejszą, która pomijając fakt, że też ma fajną choreografię i też jest po prostu ładna. Ten film ma właśnie, i też uważam, że to jest spadkobierstwo Johna Watersa, tak dużo zrozumienia dla ludzi, tego, że są różni, tego, że to, co jest z zewnątrz dziwne i niepasujące, może być wystarczające dla ludzi.
Świetne jest to, że podobnie jak w innych filmach Watersa, które są dużo bardziej hardkorowe, tu też mamy nawet sympatię do jakiejś przegiętości tych złych postaci. To znaczy Michelle Pfeiffer ma absolutnie wspaniałą rolę.
Genialną.
Ja uważam, że jej piosenka Miss Baltimore Crabs Nie wiem, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić z tą piosenką. Ona jest tak świetna i my jakby absolutnie gardzimy tą postacią. Może właśnie na takim stricte filmowym poziomie, ale na takim stricte ludzkim, to myślisz sobie, kurde, jakby jaka ziomalka fajna, jak ona tańczy w ogóle, jak ona tych ludzi rozsadza po kątach. To też jest scheda po Watersie i zresztą Shankman, reżyser, on usłyszał od Watersa, że wiesz, jakby ty musisz zrobić swój film. Wiem, że pracujemy wszyscy na tym samym materiale, ale był jeden film, był musical, ty musisz zrobić jeszcze coś innego. Ale Shankman jasno mówił, że ten film ma watersowskiego ducha i to jest prawda. To jest prawda nawet w takim elemencie, w którym właśnie dostajesz postać Brittany Snow albo Michelle Pfeiffer i ty lubisz mimo wszystko. Wiesz, że taka serdeczność płynie.
Absolutnie. To jest taki świat, w którym chcesz nawet nie tylko polubić wszystkich, ale chcesz patrzeć na wszystkich. Ten poziom przerysowania sprawia, że już możesz to oglądać z jakimś takim autentyczną przyjemnością oglądania dobrze zarysowanych postaci, bo tam przecież bardzo często to jest jedna czy dwie piosenki wystarczą i że te postaci są naprawdę świetnie zarysowane. A jednocześnie muszę powiedzieć, i to o czym rozmawialiśmy wcześniej, przed nagraniem, że ten wątek, który tam wydawać by się mogło, powinien być najważniejszy, taki najbardziej równościowy, czy kwestie rasowe, on w sumie wypada najbladziej w porównaniu z tym oryginalnym lakierem do włosów. Widać, że ta materia musicalowa trochę może nie umiała unieść wieloznaczności. Nie może mieć słodkiego musicalu, który jest to dobrze w stanie ująć. Może też chodziło o to, żeby się bardziej podobało broadwayowskiej publiczności, która jest bardzo specyficzna. Ale to jest ten wątek, który tutaj wypada bardzo, nie powiedziałabym problematycznie, ale tak kreskówkowo, tak korzystając z takiego słabego może porównania. Ponieważ jeśli zwrócimy uwagę na tych ludzi, którzy są tutaj sprawczy, tych, którzy jakby inicjują te protesty i którzy są kluczowi dla nich, no to jest Tracy zbawia lokalnych czarnoskórych i daje im energię, żeby poszli i protestowali. To Tracy ucieka przed policją w ogóle, to też jest dosyć zabawne. Jest ta Queen Latifah, która tutaj jest tą taką postacią, zresztą ma świetnie śpiewa, jej postać jest bardzo dobrze napisana, ale z punktu widzenia właśnie tego wątku walk o prawa obywatelskie, to ona powinna być tą osobą, która motywuje, która działa, która chce coś zrobić, ale tak naprawdę to Tracy jest tutaj tym kołem zamachowym. No i w 2020, kiedy oglądamy, jak biała nastolatka tak naprawdę organizuje ruch obywatelski w Baltimore, no to już mamy takie na zasadzie, coś tu poszło nie tak. I z jednej strony ten film jest pierwszą w ogóle inkarnacją Hairspray. Tutaj widzimy ten jeden program, który jest prowadzony przez czarnoskórych dla czarnoskórych. Ta świetna piosenka New Girl in Town, gdzie mamy najpierw ją śpiewaną w tym takim normalnym programie przez białe dziewczyny i to jest taka grzeczna pioseneczka, taka słodziutka, a potem przenosimy się do tego programu, gdzie śpiewają ją takie świetne czarne dziewczyny i to już zupełnie inna muzyka. Oczywiście, jeśli ma się odpowiednią intuicję, jeśli chodzi o muzykę, to doskonale się wie, że to jest ukradzione. To znaczy, że to jest najpierw taka, wiecie, taka piosenka pełna energii, ducha, taka z seksualnym podtekstem, śpiewana doskonałym głosem, a potem są trzy dziewczynki, które to śpiewają dużo gorszymi głosami do takiej uładzonej choreografii i robi się z tego śmieszna pioseneczka. Więc to jest jedyny film, w którym w ogóle widzimy, jak wyglądał ten program, ale jednocześnie, tak jak mówiłaś, pewne elementy takiego zrozumienia dwuznaczności tej relacji rasy i muzyki kompletnie przepadły w tej musicalowej wersji.
Podobny wątek się pojawia też w musicalu Dreamgirls, który jest mniej więcej z tego samego okresu, kiedy Eddie Murphy, świetna w ogóle rola, Eddie Murphy śpiewa piosenkę o Cadillacu i nagle okazuje się, że biali mu ją ukradli i zrobili z niej taki ckliwy przebój. I dokładnie tutaj to mamy wygrane komediowo, nie dramatyczne, tak jak w Dreamgirls, ale ta relacja między czarną muzyką i białą kulturą jest w ogóle przez wiele lat problematyzowana na gruncie kina i na gruncie też, no, akademickim byśmy powiedzieli, no bo przecież czym innym są te rozważania, które my tutaj przytoczyłyśmy w drugim odcinku w tej piosenki, dotyczące też absorbowania afroamerykańskiej kultury i żydowskiej kultury na potrzeby amerykańskiej rozrywki. To było dokładnie to samo. I tutaj ja czytałam taki tekst, który pokazywał, że film z 2007 roku na niekorzyść te relacje spłyca w stosunku do filmu z 1988 roku. Bo w 1988 roku nie ma co prawda oryginalnych piosenek, które dodał wielki broadwayowski musical. Broadway jest też w dużej mierze biały, a przynajmniej w tej swojej prezencji scenicznej i prezencji filmowej. To jest coś, co my kojarzymy z pewnym typem widowiska i to jest właśnie białe widowisko. A tutaj w filmie z 1988 roku mamy czarną muzykę. Muzykę czarnych wykonawców, która uwodzi białych młodych ludzi. Tam się zresztą pojawia dosłownie taka scena, w której klientka przychodzi do Edny, czyli mamy głównej bohaterki, która zajmuje się prasowaniem, praniem i prasowaniem i mówi, o tutaj dziewczyny moje to oglądają codziennie ten Corny Collins Show. A ta starsza klientka, która stoi, odbiera od niej rzeczy, mówi, jeśli o mnie chodzi, to degeneracja. To słuchanie przez białych ludzi muzyki tych kolorowych. to jest bezpośrednie i to jest bardzo świadomie użyte, że właśnie ten dar czarnych dla białych, on ma swoje jakby różne wymiary i że właśnie to jest coś, co uwodzi też te nastolatki w latach 60., które są bardzo różne od lat 50. i te nastolatki mają też wtedy już inną energię. I jest też taka piękna scena w filmie Watersa, kiedy Link i Tracy wychodzą z imprezy właśnie czarnych i Link mówi, szkoda, że nie jesteśmy czarni, a Tracy mówi, no na zewnątrz jesteśmy biali, a w głębi ducha jesteśmy czarni. Dużo głębiej analizuje ten film problem relacji na różnym poziomie, międzyludzkim, ale też kulturowym, absorbowania pewnej kultury, muzyki i tak dalej. A tutaj, no właśnie dostajemy taką spłyconą wersję, która potem w kolejnych filmach też będzie jeszcze rozbudowywana w Kamerdynerze, czy w Służących, ale wciąż będzie ten problem tkwił. No jednak w gruncie rzeczy zabieramy ich kulturę, żeby móc zrobić własną. I niech to wszystko, reszta to będzie tylko tło. I pokażemy, jak właśnie mamy białych liderów, wspaniałych liderów, no i to niestety nie ma dobrego rezultatu, no.
To jest chyba jedna z tych rzeczy, która się też najsłabiej zestarzała. To znaczy, kiedy w 2020 ogląda się taką pozytywną, prostą, łatwą, entuzjastyczną wizję zniesienia tych podziałów. I tu od dzisiaj już będziemy śpiewać razem, bo dlaczego by nie? To człowiek ma taką, no, nie ukrywajmy, łezkę wokół. I też, kiedy pojawia się ten element spotkania z policją, gdzie jedyną osobą, która ponosi konsekwencje, a właśnie nie ponosi konsekwencji, jest Tracy, która przez przypadek potrąca policjanta i ona nie poniesie konsekwencji, bo jest białą dziewczyną. Jak sobie dopisujemy to wszystko dzisiaj i w kontekście wszystkiego, co się dzieje, to nagle ten wątek wypada tak jakoś. Nagle widzimy, na czym zbudowała się ta wizja, że w sumie wszystko już załatwione i żadnego rasizmu nie ma. Właśnie na takim opowiadaniu sobie w kółko i w kółko, że myśmy już rozwiązali ten problem.
Zwłaszcza, że właśnie John Waters to jest osoba, która została wychowana w Baltimore, w mieście, w którym te rasowe tarcia były bardzo obecne. John Waters się pojawia w tym filmie w bardzo swoim stylu, jako ekshibicjonista na początku w numerze Good Morning Baltimore. Jakby nie wyobrażam sobie lepszej roli dla niego tutaj, lepszego cameo. No ale właśnie on był taką osobą, która jako trickster omawiał pewne tematy, ale bardzo głęboko sięgając tak naprawdę źródeł tych tematów. I my tutaj dużo bardziej rozumiemy na przykład zaściankowość przedmieść amerykańskich, kiedy oglądamy Różowe Flamingi, ale też właśnie rozumiemy istotę tych tarć rasowych, kiedy oglądamy Hairspray. I to jest, kurczę, moim zdaniem warte podkreślenia, że John Waters powinien być oglądany nie tylko przez soczewkę kampową, nie tylko przez soczewkę króla złego smaku, osobliwości, króla kina kultowego, ale właśnie kogoś, kto głęboko rozumiał, dużo wcześniej te tematy podejmował, niż kultura popularna je chciała podejmować.
I robił to w taki sposób, który, kiedy dzisiaj się siada do jego filmów, to nagle człowiek zaczyna rozumieć, ile tam jest w tle, w drugim planie. Nagle jak się zdejmie tą całą kampową otoczkę, to nagle ma się takie, John Waters nam to już 30 lat temu mówi. I to wydaje mi się, że jest bardzo taką dobrą soczewką. Słuchajcie, ponieważ rozmawiamy już ponad godzinę, a ja poprzysięgłam sobie, że będziemy się trochę starały trzymać w jednym miejscu, to ja bym chciała powrócić do spotkania zgrupowania fanów Zac Efrona. I zwróci na uwagę na jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć symptomatyczna, bo tutaj Zac Efron nam łączy te dwa musicale i też oba są to musicale o nastolatkach. Ale ja ostatnio się tak usiadłam i pomyślałam sobie, że to jest w sumie ciekawe, ponieważ Efron ma na koncie 5 musicali, ma 3 high school musicale, ma Hairspray, no i ma Króla Rozrywki. Ostatnio go widziałam i to jest film, który musimy kiedyś omówić, bo ja go nienawidzę, w związku z tym to jest bardzo ważne, żeby omówić film, którego się nienawidzi. Ale pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawe, tak jak patrzymy na kariery aktorskie, że istnieje taka szufladka jak aktor musicalowy. Jest to szufladka, z której bardzo trudno się wydostać. Hugh Jackmanowi na przykład udało się do niej nigdy nie trafić, ponieważ Ameryka go poznała jako Wolverina i do dzisiaj dla Ameryki to jest aktor kina akcji, który nagle zaczyna śpiewać. I to jest absolutnie przeciwna rzecz, mimo że tak naprawdę Jackman był aktorem w Australii musicalowym, występującym na scenie, śpiewającym w musicalach Lloyda Webbera. Jego największym osiągnięciem przed X-Menami była Oklahoma w Londynie, więc to w ogóle zupełnie inny rodzaj kariery. Natomiast tutaj Zac Efron został światu tak naprawdę, szeroko przedstawiony jako aktor, który śpiewa, aktor z musicalu i nigdy tego musicalu nie porzucił w swojej karierze. Kręcił dużo innych rzeczy potem, lepszych lub gorszych. Często jest rzeczywiście w kinie taka próba wepchnięcia aktorów w tą szufladkę aktor musicalowy, jakby to było coś ograniczającego, jakby oznaczało mniejsze umiejętności niż aktora dramatycznego czy komediowego. A tymczasem jest wręcz na odwrót. Wydaje się, że tak naprawdę musical aktorsko bardzo dużo wymaga. I wymaga połączenia bardzo wielu umiejętności. Niektórzy aktorzy się musieli z tych swoich szufladek wygrzebywać. John Travolta jest świetnym przykładem. Gdyby nie Pulp Fiction, to by prawdopodobnie został w zbyt wąskiej dla jego możliwości takim slocie aktora z musicalu czy z filmu muzycznego. On pokazuje, że się trochę chyba jednak zmienia ta percepcja, że można wyjść z musicalu, można wracać do musicalu, bo nikt nie myśli Zac Efron aktor musicalowy, tylko raczej myśli się aktor, na którego można przyciągnąć młode kobiety do kina, który gra w musicalach. I wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa uwaga tak z punktu widzenia budowania kariery w kinie muzycznym.
A ponieważ to naprawdę miał być odcinek poświęcony Zakowi Efronowi, to ja chcę powiedzieć, że ja uważam, że on jest naprawdę piekielnie uzdolnionym aktorem. I moim zdaniem świetnie w tym momencie jest sobie porównać jego rolę w całym filmie Podłóż okrutny i numer tutaj Without Love, gdzie on gra na totalnie innych rejestrach. To znaczy, wiecie, kiedy ja mówiłam o tym, że Fred Astaire w Rozpoczęciu panów w cylindrach robi kabaretowe miny, w które nie jesteś w stanie uwierzyć, że one są wiarygodne, one są takie właśnie jak skina niemego, tak tutaj Zac Efron uruchamia kampową nutę, której ten musical w dużej mierze nie zawiera, bo jakby trochę ją wyrugował, ale to jak śpiewa Zac Efron do zdjęcia Niki Bloński, czyli Tracy Turnblad, co w ogóle przywołuje ten piękny numer, którym Judy Garland śpiewa do Clarka Gable, do zdjęcia Clarka Gable w Broadway Melody of 1938 i tam on ma jakby, wiecie, jakby całą gamę emocji na twarzy. Coś, co potem na przykład potrafi kilkanaście lat później powściągnąć właśnie w Podłym, złym, okrutnym, gdzie ma taką twarz, która mu, wiecie, tak pulsuje niuansami, pulsuje skrywaną tajemnicą, której nikomu nie może wyjawić. No genialne to jest, to znaczy moim zdaniem jest po prostu piekielnie uzdolniony. Zresztą ta obsada z High School Musical jest też bardzo uzdolniona. Przypomnę, że był też taki film z Kornilem który nazywa się Skakuj i to był o gościu, który skakał na skakance. To jest też dosyć popularna sprawa, tam są takie turnieje skakania na skakance w grupach w Stanach Zjednoczonych. Więc też miał bardzo fajne role. Taką właśnie no divą była ta Ashley Tisdale, która też miała potencjał, tam są naprawdę zdolni aktorzy i o tym też troszkę się pisało, ale oczywiście skopmy jakby ten High School Musical, nie mówmy o tym potencjale. Nie bez powodu Zac Efron zrobił taką karierę, jaką zrobił, bo on jest naprawdę uzdolniony i zobaczcie sobie, jak śpiewa w Lady's Choice swoim własnym głosem, jak się wspaniale rusza, jak udaje Elvisa Presleya. Na tylu poziomach to działa, to jest naprawdę fajna postać, naprawdę fajny aktor.
To jest zawsze bardzo trudne, kiedy zaczyna się pozytywnie mówić o aktorach, którzy w pewnym momencie zostali uznani za takich idoli nastolatek. To jest też kazus Roberta Pattinsona, który też okazał się naprawdę porządnym aktorem. I to jest zawsze problem, bo kiedy mówisz, ej, ale słuchajcie, ale zobaczcie, to jest dobry aktor, który się rozwija, który bierze różne role, który ma jakiś pomysł na siebie i potrafi się znaleźć w różnych gatunkach, to zawsze gdzieś tam z tyłu znajdzie się ktoś, kto powie, ha, 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 ale miałaś jego naklejkę na segregatorze w ostatniej klasie liceum, w związku z tym ja wiem, że ty nie oceniasz aktora, tylko przemawia przez siebie ta dziewczyna, która, bo chłopak ma niebieskie oczy. I to jest bardzo trudne, bo mam wrażenie, że jest jakaś taka blokada bardzo często w tym, żeby tych idoli, tych aktorów, którzy zostali tworzeni jako idole nastolatek, potem zacząć oceniać jako aktorów, którzy mają jakąś karierę, która jakoś się potoczyła. Bardzo często jest tak, że musi minąć kilkanaście lat, a nawet dużo, dużo dłużej, żeby w końcu ktoś zaczął normalnie mówić o tych aktorach. No, dla mnie Pattinson jest biednym człowiekiem, który po prostu zagrał w tym zmierzchu, którego ewidentnie sam nienawidził. Potem grał mnóstwo fantastycznych ról w bardzo niszowym, bardzo dziwnym kinie. Już wszyscy powinniśmy mu ten zmierzch 10 razy zapomnieć. Wczoraj pojawił się trailer Batmana. 3/4 uwag jest o tym, że jest to facet ze zmierzchu.
I to obejrzyjcie Lighthouse, on jest tam genialny, obejrzyjcie High Life. To są takie filmy, takie bogactwo. Ja uwielbiam Roberta Pattinsona, uważam, że jest równie utalentowany, chociaż, no, że tak powiem, spektrum Zac Efron pokazuje większe.
Tak, tak.
Kurczę, w ogóle nie odbierajmy im tego, to jest też jakaś moc ludzi, którzy mają charyzmę, którzy potrafią uwodzić i właśnie też gdzieś to przeczytałam, to porównanie, że High School Musical to był taki szał, jaki był szał na Hard Day's Night Beatlesów. I to się udało osiągnąć nie tylko przez to, że ktoś wymyślił fajną formułę. No są ludzie, którzy mają w sobie jakąś taką charyzmę, która przyciąga ludzi. I też nie odbierajmy im tego, że jakby to nie jest ich zasługa.
Jeśli chcecie dołączyć do fanklubu Zaca Efrona, to nic prostszego, słuchajcie. Dlatego, że wystarczy po prostu słuchać naszego podcastu i być może zrobimy z Zaca Efrona drugiego Fred Astaire. Wiesz, będziemy go wpychać w różne miejsca, chociaż to będzie trudniejsze. I to jest, słuchajcie, tyle w tym tygodniu, ale już wiemy, co będzie w następnym.
No ponieważ chcemy, żeby lato jeszcze trochę potrwało i nie chcemy, żeby nam uciekło za bardzo, to zdecydowałyśmy się, żeby opowiedzieć trochę o innym letnim musicalu, czyli o Mamma Mia. Musicalu, który chyba obie kochamy, taką miłością fanowską, miłością do Abby. W sumie jeszcze musimy to przegadać właściwie, za co tak naprawdę go kochamy. Ale Mamma Mia się pojawi, a w opozycji do tego krytycznie, niezbyt dobrze przyjętego ponownie, a świetnie przyjętego przez publiczność musicalu, mówimy inny musical, któremu nie do końca się udaje w ogóle zrozumieć, czym powinien być musical, czyli Wszystko gra. I pojawia się w końcu jakiś musical też, który nie jest amerykański, a nasz własny polski, rodzimy, mamy też musicale, pokażmy, że mamy musicale. Nie, a tak naprawdę to się śmieje, bo to też ważne jest, że ten film powstał, ale właśnie porównamy go i to, jak go porównamy i dlaczego właśnie te filmy dwa ze sobą się pojawiają w parze, no to o tym powiemy w następnym odcinku.
A wy ponownie, jeśli chcecie przystąpić do naszego fanklubu, to przede wszystkim subskrybujcie nasz podcast na Spotify, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, piszcie do nas na maila wtempiosenka@gmail.com, my odpowiadamy na pytania. Wiesz, że ja ostatnio dostałam autentycznie takie bardzo poważne pytanie dotyczące tego, jak jest na polski przetłumaczona jedna piosenka z dźwięków muzyki, bo ktoś uznał, że ja na pewno będę wiedzieć. Wiedziałam, oczywiście, że wiedziałam. Ale to inna sprawa. I zostawiajcie nam recenzje także na iTunes, jeśli dobrze o nas myślicie, bo wtedy to jest dla nas lepsze. I ogólnie wchodźcie z nami w interakcję, czytajcie naszego bloga wtempiosenka.pl, bo tam też się pojawiają jakieś dodatkowe materiały. I kochajcie nas w ogóle. I to tyle w tym tygodniu. Z fanowskim pozdrowieniem. Pa, pa.
Pa, pa.